jest tylko przedmiotem gry rynkowej, natomiast ta cała teoria nie jest obudowana żadnymi naukami społecznymi ani wartościami moralnymi. Żadna właściwie działalność człowieka bez tych wartości i bez nauk społecznych, czyli komu ona ma służyć, po co ona ma służyć, w jaki sposób ma być to dobro dzielone, jeżeli tego nie ma, a jedyną kategorią jest zysk, no to się musi kończyć tak, jak teraz kończy się w świecie, tym ogromnym kryzysem i tak się kończy. Ta teoria zbankrutowała, ekonomiści, którzy byli przeciwni tej teorii, byli wyrzucani z uczelni ekonomicznych na całym świecie i właściwie nie mieli nic do powiedzenia, ponieważ to szło tak ogromną falą przez cały świat, przetoczyło się także przez Europę Wschodnią i także Polskę, że dzisiaj dopiero państwa zaczynają to widzieć, ale niektóre, na przykład Węgry i Czechy, że trzeba skończyć z tym zadłużaniem państw i wspomaganiem instytucji finansowych z budżetów bądź z banków centralnych państw, a iść w kierunku restrukturyzacji długu. Bo proszę państwa, no, cały czas się nam opowiada, że Grecja jest bankrutem, prawda, i co się stanie. No otóż nic się nie stanie, bo te pieniądze, które idą na pomoc Grecji, nie idą do państwa greckiego, tylko idą do banków, które mają obligacje tego państwa, czyli wspierają niejako banki komercyjne. I teraz przejdźmy do dzisiejszych czasów, co znowuż to są właściwie bardzo świeże informacje sprzed 2-3 dni. Proszę zwrócić uwagę, że spotkała się grupa tak zwana G20, złożona z ministrów finansów, z dyrektorów banków centralnych i szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ustaliła, że banki centralne muszą ratować banki komercyjne. Przed kim się pytam, mają ratować banki komercyjne? Przed tymi państwami, których mają obligacje, czyli mają jakieś aktywa tych państw. No więc o co tutaj chodzi? I dalej, idąc tym tokiem, a właściwie już wcześniej, przeglądając bilans pieniężny Narodowego Banku Polskiego, patrzę, jest taka pozycja, lokaty 3 miliardy euro, czyli 12 miliardów naszych złotych w bankach zagranicznych. Na pytania pana, zarówno prezesa Banku Polskiego, jak i ministra finansów, minister finansów odpowiedział, że to jest pomyłka, że Bank Gospodarstwa Krajowego pomylił się, dając dane do NBP. Gdyby się pomylił, proszę państwa, to nie stopniałyby nasze rezerwy walutowe, a również z tego bilansu to wynika, że stopniały te rezerwy walutowe. A po drugie, zostałaby wprowadzona korekta do bilansu płatniczego, bo to nie jest taki sobie od papierek, tylko to jest dokument, który przeglądają różni ludzie, a także przeglądają zewnętrzni oceniający gospodarkę agencje, na przykład ratingowe czy inne. W związku z tym nadal ta informacja jest i ja mam wrażenie po tej całej informacji tych ministrów finansów z grupy G8 i banków centralnych, że te 3 miliardy euro poszły na wsparcie płynności banków komercyjnych za granicą, mimo że prezes Narodowego Banku Polskiego niedawno powiedział, że nasze banki również będą miały problemy z płynnością, ponieważ, a zwłaszcza te, które udzielały kredytów, w walucie obcej. Że te banki, więc my, zamiast patrzeć, co się będzie działo z naszymi bankami, każde państwo w dobie kryzysu to czyni, a z drugiej strony skupia jakoby te rezerwy walutowe, żeby je trzymać, to my lekką rączką wspieramy banki komercyjne, których płynność jest zagrożona na 200 miliardów euro. Już w tej chwili. I nie możemy się dowiedzieć, proszę Państwa, do jakich banków to poszło. Czy to poszło do Europejskiego Banku Centralnego, czy do innych banków. Tego, takiej informacji nie ma. Ale być może zmiana ustawy o dostępie do informacji, która się dokonała w ostatnim dniu, będzie służyła po to, żebyśmy się nigdy nie dowiedzieli, jakie banki, gdzie te lokaty zostały umiejscowione w tych bankach komercyjnych. I teraz dalej. Co mówi prezes Narodowego Banku Polskiego po komunikacie ministrów finansów i szefów banków centralnych państw Unii, tych wszystkich państw skupionych w G20? Mówi, że musimy oddać część narodowej suwerenności, aby euro przetrwało. To są zdania dla PAP-u wypowiedziane przez prezesa Narodowego Banku Polskiego. To znaczy co? No, że, czy my mamy życie oddać za euro? Czy my mamy, prawda, gospodarkę oddać za euro? O co tutaj chodzi? Przecież jeżeli państwa z grupy euro mają takie problemy w tej chwili, no to oznacza to, że wprowadzenie wspólnej waluty było ruchem politycznym, a nie ruchem gospodarczym, który miał, prawda, dać jakiś konkretny efekt. Bo gdyby tak było, ten efekt by był, a jest wręcz odwrotnie. Otóż dzisiaj Niemcy stoją przed taką sytuacją, że 10% swego PKB będą musiały dać na wsparcie tych banków. To samo Estonia, która niedawno przystąpiła do euro, i Słowacja, prawda? To są państwa, które są na dorobku, proszę zauważyć, tak jak my. I tu się mówi znowuż w tym komunikacie, że musi nastąpić zacieśnienie integracji gospodarczej. No na pytanie, co to ma oznaczać, bo w sumie ten komunikat nie wyjaśniał tego, jak zawsze, nigdy nic nie jest dopowiedziane do końca. No ale prezes Narodowego Banku, który był obecny, powinien wiedzieć, prawda? Więc na to pytanie odpowiada tak. No dlaczego nie wspólny minister finansów? Dlaczego nie euroobligacje, które uratują te banki komercyjne, co wtedy my też będziemy musieli poręczać za te euroobligacje. I dalsza konsekwencja dla nas to nasze obligacje, jeżeli my będziemy musieli emitować obligacje jako państwo polskie, nikt nie będzie ich kupował, bo zabezpieczenie tych euroobligacji będzie tak duże w porównaniu do naszego, że nasze obligacje będą nas bardzo wiele kosztować, co powoduje oczywiście spadek także gospodarki. No nasza gospodarka nie jest taka świetna, bo w rankingach światowych jest na 39. miejscu. Nie, i to jest oczywiste już, bo to jest ustalone przez światowe organizacje, nie przez tutaj nasz rząd polski. Także widać tutaj i tą słabość. I na przykład na pytanie do pana prezesa, że no co z tym przepływem wolnym kapitału? Bo proszę państwa, przepływ wolny kapitału to oznacza to, co teraz obserwujemy, czyli atak spekulacyjny na złotówkę, prawda? To powoduje wolny przepływ kapitału. A pan prezes mówi tak. No wprawdzie sprawia nam to problemy, oczywiście naszym kosztem, obywateli, no ale mamy ten wspólny rynek duży. No proszę państwa, handlować na wspólnym rynku można bez tego typu rzeczy, bo to jest dalszy ciąg tej teorii neoliberalnej, który jest prowadzony. Kiedyś państwa kontrolowały wypływ pieniądza. Dzisiaj się tego w ogóle, przynajmniej w Unii Europejskiej, nie robi i wtedy jest możliwość właśnie takich ataków spekulacyjnych na konkretną walutę, tak jak u nas, a poza tym, jeżeli się dowiadują inne banki, że my lekką rączką dajemy 3 miliardy euro do innych banków, czyli nie mamy zaufania tutaj do swoich banków, no to też powoduje to, że w tym momencie może nastąpić atak, bo ten złoty oczywiście, jego wartość będzie spadała, prawda? I wtedy będzie się na tym zarabiać. Także to są sytuacje bardzo istotne, bym powiedziała, i w tej chwili wskazujące na to, że w zależności już nie od nas, bo nasza władza oczywiście bardzo chętnie i owszem do tej integracji jak najbardziej, natomiast są państwa, które są temu przeciwne. Premier Czech powiedział, że on nie da złotówki już na wspieranie banków komercyjnych, że niestety trzeba wdusić reset i zrestrukturyzować długi. To samo mówi premier Węgier. Natomiast my mówimy, trzeba za wszelką cenę życia, zdrowia i nie wiadomo czego ratować euro. Już nie w Unię Europejską, która niby miała być jakimś dobrem, ale pieniądz mamy ratować, który jest pustym pieniądzem, bo jest drukowanym na drukarce i znowuż się nadrukuje tego pieniądza, wpuści się do tych banków i to jest na krótki czas i za chwilę problem stanie ten sam. Ten sam problem. Także to jest tylko kwestia czasu. No chyba, żeby chciano drukować te pieniądze i Fed będzie drukował i EBC będzie drukował do końca świata, prawda? No to tak będą drukować na tej drukarce te pieniądze, tylko to się i tak skończy źle, i tak skończy źle. Także musimy sobie jasno powiedzieć, że te rozwiązania, które proponuje Unia Europejska, jeżeli chodzi o kryzys w tej chwili, bo przecież ten kryzys został wywołany przez instytucje finansowe. To nie jest kryzys wywołany przez państwa, które są nieudolne. To jest kryzys wywołany przez instytucje finansowe, przez te instrumenty finansowe, które kreowały ten pieniądz. I skutek jest taki, jaki dzisiaj obserwujemy, jaki mamy także u nas na naszym rynku. Widzimy, że złoty leci. W tej chwili krótka interwencja BGK na rynku walutą spowodowała, że troszeczkę, prawda, te historie się wyrównały, czyli troszeczkę waluta jest niższa, niż mniej kosztuje niż tydzień temu, ale to jest interwencja doraźna i to jeszcze są wahania bardzo małe. I w nieskończoność nie będziemy mogli interweniować, bo nie zabraknie nam po prostu tych rezerw walutowych. No i kryzys jest właśnie takim momentem, żeby się zastanowić, czy my chcemy brnąć w tą historię kryzysu światowego wywoływanego przez instytucje finansowe i cały czas subwencjonować te instytucje z naszych wypracowanych ciężko pieniędzy, czy my po prostu musimy powiedzieć dosyć tego, nie będziemy tego robić tak jak przynajmniej małe państwo, bo przecież Czechy to są małym państwem w stosunku do nas, ale mówią nie. Jeżeli powie nie Anglia jeszcze, jeżeli powiedzą inne państwa, ale ten komunikat wydany po kolacji tych szefów tam banków i tych G20 niby był spójny, ale już na drugi dzień każdy szef państwa mówił, ale my tego nie będziemy robić. Czyli na przykład premier Cameron mówi, że on nie będzie więcej dawał pieniędzy, prawda? No bo to jest bezsens, tak de facto każdy ten bezsens widzi. Natomiast ani tutaj prezes Narodowego Banku Polskiego, ani minister finansów nasz na ten temat cały czas te pochwalne listy wobec szefów unijnych, no to przecież się już nie da słuchać. Dobrze, że jak premier był w Czechach, no to stał obok niego premier właśnie Czech i słyszałam, jak powiedział, my nie damy już ani jednej korony.
No, można powiedzieć, że nie ma się co uśmiechać, ale politycy uśmiechają się, obiecują, że będzie wprost przeciwnie, zwłaszcza ci rządzący, jak gdyby nie widziano nigdzie problemu. Ale patrząc na to, o czym mówi pani mecenas, no, rodzi się wiele pytań związanych, jak daleko można prowadzić taką politykę i jak jeszcze długo można w ten sposób gospodarzyć Polską, czyli gospodarzyć tym kapitałem, który posiada Rzeczypospolita Polska.
Właśnie, skoro ojciec dotknął tego problemu gospodarzenia tym naszym narodowym majątkiem, to może dla zobrazowania słuchaczom dwóch różnych podejść tego, co działo się w latach 2005-2007, wtedy, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość kierowało naszym państwem i teraz po roku 2007. Na przykładzie sektora energetycznego. Otóż wtedy właśnie, także przy udziale świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przeprowadzono taką operację gospodarczą związaną z zakupem morzejek. To była rafineria litewska. Rzeczywiście Litwa zdecydowała się ją sprzedawać. Konkurowaliśmy bardzo mocno z wielkimi firmami rosyjskimi, ale dzięki porozumieniu z rządem litewskim udało się tę rafinerię kupić. Dzięki temu nasz koncern PKN Orlen stał się największym koncernem paliwowym w Europie Środkowo-Wschodniej. A więc pokazaliśmy, że mimo tego, że jesteśmy krajem na dorobku, potrafimy konsolidować sektor paliwowy i uczyniliśmy z Orlenu wielką europejską firmę. Niestety, błyskawicznie po dojściu Platformy do IPSL-u do władzy okazało się, że ta rafineria w Morzejkach ma problemy, ponieważ Rosjanie zablokowali dostawy ropy naftowej naftociągiem. Okazało się, że te dostawy muszą być realizowane morzem, to podwyższyło koszty. Morzejki przez jakiś czas były deficytowe. Coraz częściej ta ekipa rządowa mówi o sprzedaży tego, co z takim trudem wyrwaliśmy, można powiedzieć, z rąk Rosjan. I dla przeciwwagi właśnie ten przykład z tego okresu. Proszę popatrzeć, mamy drugi koncern paliwowy Lotos, ciągle jeszcze w rękach państwa. W ostatnich kilku latach przeprowadził wielki program modernizacyjny za 6 miliardów złotych. Państwo, czy Skarb Państwa, mówiąc precyzyjnie, ma tam prawie 60% udziałów, to znaczy rozpoczęła się procedura przetargowa, dokładnie można powiedzieć poszukiwania kupujących przez obecnego ministra skarbu. Na razie ponoć zgłosiło się kilka firm, one ze względu na kampanię wyborczą zostały utajnione. Tyle tylko, że media rosyjskie doniosły, że są to dwa koncerny rosyjskie. Wycena tych 50-kilku% akcji to jest około 3 miliardów złotych. A więc chcemy oddać przedsiębiorstwo, drugi co do wielkości koncern naftowy w Polsce, za 3 miliardy złotych, w sytuacji, kiedy wcześniej majątek tego przedsiębiorstwa wpompowano 6 miliardów złotych. To są dwie różne filozofie w ciągu krótkiego czasu podejścia do majątku narodowego. Takich przykładów mógłbym podawać więcej. Mówiliśmy o tym, że no mamy takie srebra rodowe, jak KGHM, właśnie Orlen, PZU, które corocznie z dywidendy przynoszą miliardy złotych. One wpływają, dywidenda jest właśnie takim dochodem dla właściciela z zysku i ona wpływa do budżetu państwa. Natomiast w ciągu ostatnich paru lat pozbywamy się części udziałów w tych firmach pod potrzeby budżetowe. Proszę sobie wyobrazić, że ostatnio przeprowadzono taką operację sprzedaży akcji PZU w środku roku 10 czy 15% tych akcji, nie czekając nawet na wypłatę dywidendy z poprzedniego roku. Gdyby poczekano 2 miesiące, to do Skarbu Państwa z tych akcji wpłynęłoby dodatkowe 200 milionów złotych. Nie poczekano, nabywca akcji tę dywidendę, czy ten udział w dywidendzie przypadł właśnie jemu. To pokazuje sposób podejścia do majątku narodowego. Kiedyś tutaj na antenie Radia Maryja nawet opisywałem tę procedurę. Sprzedaż kilkuset przedsiębiorstw to oznacza, że minister skarbu w ciągu jednego dnia podpisuje kilka aktów sprzedaży. To jest nawet technicznie niemożliwe, żeby przeprowadzić tę operację dobrze, z korzyścią dla budżetu państwa. Więc to podejście jest rzeczywiście zatrważające i jeżeli by się okazało, że po dziewiątym dalej ma rządzić ta ekipa, to rzeczywiście po kolejnych 4 latach nie będzie już niczego do sprzedawania. W takim tempie się to odbywa. I drugi problem, który chciałem poruszyć, to jest kompletne rozregulowanie naszego systemu podatkowego. Ten system podatkowy, chwalimy się, że no właśnie mamy wzrost gospodarczy i w związku z tym te wpływy podatkowe powinny rosnąć, ale od jakiegoś czasu okazuje się, że te wpływy wcale nie rosną. Ani z podatku VAT, który jest podatkiem ponoć bardzo wydajnym, ani z obydwu podatków dochodowych. Dość powiedzieć, że w latach 2008-2009 wpływy z obydwu podatków dochodowych zmalały o kilkanaście miliardów złotych, co jest sytuacją zadziwiającą, bo skoro mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, to te wpływy powinny rosnąć. Jeszcze dziwniejsza sytuacja jest z podatkiem VAT. Wzrosły jego stawki, przecież ostatnio nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia w związku z tym ze skokiem inflacyjnym i wzrostem cen. Natomiast wpływy z tego podatku są niższe od wpływów planowanych. Powiększa się liczba podatników, tego podatku także. Natomiast te wpływy są mniejsze. To oznacza, że ten system podatkowy dobrnął swojego kresu i konieczna jest jego przebudowa, zdecydowanie uproszczenie. Ja mam, rozumiem, że w drugiej części pewnie debaty będziemy rozmawiali o drogach wyjścia z tej sytuacji, bo zatrzymanie się na tej diagnozie nie wystarczy. To wtedy kilka zdań na ten temat powiem, posługując się tutaj programem Prawa i Sprawiedliwości. No, moglibyśmy dotykać także tych problemów o charakterze społecznym, a więc właśnie tej bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy, o której wspominałem, właśnie zakładać, czy założono w budżecie, że bezrobocie na koniec tego roku będzie niższe od 10%. Natomiast w tej chwili, kiedy mamy apogeum prac sezonowych, to bezrobocie sięga 12%, a wszystko wskazuje na to, że pod koniec roku będzie jeszcze wyższe, czyli będziemy mieli ponad 2 miliony ludzi bez pracy. Jeżeli dodamy do tego, że około 1 miliona to są ludzie od 18 do 34 roku życia, to oznacza, że no, milion młodych ludzi zaczyna swoje dorosłe życie od bycia bezrobotnym. Jeżeli jeszcze dodamy do tego, że duża część młodych ludzi pracuje w oparciu o tak zwane umowy śmieciowe, które nie dają żadnych gwarancji, to pokazuje te dramatyczne sytuacje. I tu nie chciałbym jakby robić polityki z tego, co się wydarzyło ostatnio pod kancelarią premiera, bo rzecz dotyczy życia i zdrowia człowieka, ale moim zdaniem właśnie ten rozjazd tych dwóch rzeczywistości powoduje, że część ludzi jak gdyby tego nie jest w stanie wytrzymać. Z jednej strony ich bardzo trudna sytuacja życiowa, właśnie często brak szansy na pracę, i z drugiej strony te kolorowe obrazki telewizyjne, które pokazują niejako inną rzeczywistość. Myślę, że te dwie rzeczywistości są na tyle od siebie odległe, że bardzo często ludzie nie są w stanie wytrzymać tego podwójnego obrazu i niestety dochodzi do takich drastycznych sytuacji. Zauważmy tylko, że mainstreamowe media w ogóle ten fakt prawie pominęły, nie chcą o nim rozmawiać, bo on jest szalenie niewygodny dla rządzących i pokazuje, że te 4 lata ich władzy są dla większości Polaków czasem absolutnie straconym. Co więcej, ich sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu.
Mówimy o znacznym pogorszeniu sytuacji materialnej, chociaż sondaże mówią o coraz to większym zadowoleniu. O tym też pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, który jest naszym gościem, wspominał, że widzimy na ekranach przy tak zwanym już Tuskobusie samych zadowolonych. Nie zapominajmy o tym, o czym wspominał pan doktor, że sprzedawane są srebra rodowe. Tak już to od paru lat o tym mówimy. No takim srebrem, czy nawet złotem jest młodzież, która, no trudno powiedzieć, że jest sprzedana, ale jak tu pani mecenas Elżbieta Barys mówiła, że człowiek staje się przedmiotem na tej arenie wolnorynkowej, no to po prostu została też sprzedana, wysłana, blisko ile 3 miliony młodych ludzi.
Są właśnie różne szacunki, proszę ojca, są takie, które mówią
o różnych szacunkach, to czemu się nie zastanowić, ile osób nie jest zarejestrowanych jako bezrobotni, bo nie przysługuje im to prawo, a po prostu nie mają pracy. To jest kolejne pytanie. Czy od 1 stycznia 2012 roku nie grozi nam 24% podatku VAT-u, jeżeli metodą jest nie budowanie gospodarki, wspieranie gospodarności i przedsiębiorczości, tylko podwyższanie podatku, żeby były wyższe wpływy? Być może coś takiego nam grozi. A wracając do tego, co mówiła pani mecenas Elżbieta Barys, mówiąc o polskim cukrze wówczas, czy nie taka sama sytuacja jest z Lotosem, że chce się go sprzedać za marne pieniądze? I pytanie jest takie, jeżeli państwo pozbawi się Lotosu, ile będzie kosztować paliwo w Polsce? Bo przecież na przestrzeni ostatnich miesięcy czy lat, no patrzymy, ale nie tylko patrzymy, bo gdyby chodziło tylko o patrzenie, można byłoby podziwiać, jak ładnie zmieniają się cyfry na tablicach przed stacjami benzynowymi, ale my za to paliwo płacimy, a pałacąc za paliwo płacimy za wszystko inne dużą, dużą cenę, czy coraz bardziej ta cena wzrasta.
Znaczy, ja myślę, że cała polityka ekonomiczna idzie w kierunku właśnie wzmacniania tych wielkich korporacji, przejmowania przez nie w poszczególnych państwach tych właśnie najlepszych części majątków narodowych, bo to nie tylko w Polsce się dzieje. Niektóre państwa starają się w jakiś sposób chronić, przede wszystkim nie zadłużając państwa w nieskończoność, bo zadłużanie państwa, zwłaszcza w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, to nie tylko płacenie odsetek od zaciągniętego długu, ale także realizacja polityki tego funduszu, czyli właśnie prywatyzowania i sprzedawania korporacjom, tym dużym gospodarczym, poszczególnych części majątku. Ale ja bym jeszcze chciała wrócić, bo ojciec zadał takie pytanie, jak to jest możliwe, że jak to dalej jest możliwe, że tak będzie ta władza rządzić, prawda, będzie się uśmiechać i tak dalej. Otóż jest możliwe. Powiem państwu, że w tej chwili idziemy w kierunku opresyjności państwa. Jesteśmy państwem, w którym najwięcej osób jest podsłuchiwanych, w których jest naruszane jest prawo prasowe dziennikarzy. W tym państwie także będziemy mieli, jak prezydent podpisze ustawę, będziemy mieli coraz mniejsze prawo, aby takie informacje jak z bilansu płatniczego wyciągnąć, jak przeglądnąć umowy sprzedaży poszczególnych części majątku. To wszystko się po to robi, żeby dalej ta władza mogła się uśmiechać, a obywatel nic nie wiedział, bo tak
ale
ogólne...
Ale to się pani mecenas, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale ta władza, że użyję takiego sformułowania, ta władza nas ćwiczyła, próbowała nas chociażby z Katarem. Przecież to było tak zamydlone, tak niejasne. Dlaczego my jako społeczeństwo, gdzie jesteśmy suwerenem, gdzie władzę powinniśmy tutaj oceniać i też wiedzieć, jak władza naszymi dobrami gospodarzy, nie mogliśmy się dowiedzieć, co to był za cudowny inwestor z Kataru.
Mówi ojciec o prywatyzacji stoczni. Dokładnie o sprzedaży majątku stoczni, bo one wcześniej zostały doprowadzone do upadłości. To rzeczywiście...
Podobnie jak sprawa wyglądała, czy wygląda nadal z Lotosem, że rzekomo nikt nie wie, kto stoi...
No, rosyjskie media to już doniosły, że dwie firmy, dwa wielkie koncerny rosyjskie są zainteresowane nabyciem...
Cieszymy się gazem łupkowym, mam prawdopodobnie... Dowiadujemy się, że zblokują nam ten gaz łupkowy Rosjanie, a z wielką radością pomiędzy Rosją a Niemcami jest Nord Stream, który zamyka.
No i to jest ta właśnie polityka, ale żeby społeczeństwo się nie dowiedziało, to się te bezpieczniki, prawda, zaczyna wprowadzać. Także zmiana konstytucji, która w ostatnich dniach Sejmu miała być dokonana, to tam właśnie zapisy, w jaki sposób będzie usytuowany Narodowy Bank Polski, że będzie od tego momentu w systemie europejskich banków centralnych, czyli podległy pod EBC, my nie będziemy mieć Rady Polityki Pieniężnej i tej polityki nie będziemy mogli ustanawiać. Czyli zarzut do pani profesor Zyty Gilowskiej, prawda, że ona tutaj gdzieś występuje, a za chwilę ta rada będzie zlikwidowana, jak wpisy pójdą i w ten system tych banków europejskich wejdziemy. Także odpowiedzialność prezesa Narodowego Banku Polskiego nie będzie mogła być przed Trybunałem Stanu. I coraz mniej informacji my będziemy mieli, ale informacje za to będą miały organizacje zagraniczne, a prezes Belka mówi, trzeba oddać część narodowej suwerenności, aby euro przetrwało.
Dla dobra górników zatopiono kiedyś, tak tłumacząc, i dla dobra Śląska zatopiono kopalnie, pozbawiono nas węgla. Czasem lubię teorie spiskowe. Zastanawiam się, kto skupuje w Polsce złoto. Ale to można by pozostawić, bo teraz jest powszechny skup złota, który
reklamowany nawet reklamowany w mediach praktycznie publicznych, rzeczywiście.
Ale przejdźmy do tych spraw związanych z drogami.
To właśnie, ponieważ ojciec poruszył ten przykład stoczni. No najpierw rzeczywiście w sytuacji, kiedy wiodące kraje zachodnie broniły swojego przemysłu, będąc przecież także w Unii, w tym samym czasie, kiedy my oddawaliśmy, to znaczy uznaliśmy, że nasze stocznie rzeczywiście nie mogą funkcjonować, wtedy zarówno Niemcy, jak i Francja swoje stocznie dotacjami broniły. Później była ta operacja, o której ojciec wspomniał, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego pokazano w telewizji, że mamy inwestora na majątek postoczniowy, a więc mówiąc inaczej, uspokajano kilkanaście tysięcy stoczniowców w Gdyni i w Szczecinie, że miejsca pracy zostaną ochronione. Okazało się, że inwestor był tylko na okoliczność wyborów do Parlamentu Europejskiego, po wyborach zniknął. Rzeczywiście sprawa została zamieciona pod dywan, ale ja mam nadzieję, że do tego jednak wrócimy, bo odpowiedzialni za przeprowadzenie tej operacji są ludzie, którzy zarządzają resortem Skarbu Państwa, a także takim gwarantem tej transakcji był sam premier Tusk. Druga taka o jeszcze poważniejszej skali operacja związana z majątkiem, bardzo dziwaczna, to jest ta sprawa PZU i Eureko. Prywatyzacja dokonała się w roku 99. Rzeczywiście wtedy wpuściliśmy tę firmę do PZU. Później okazało się, że w niejasnych okolicznościach podpisano kolejną umowę na wydanie tej firmie kolejnych 20% akcji. Koniec końców, po zmianie władzy, kiedy tych akcji nie wydano, Eureko poszło do arbitrażu międzynarodowego i żądało odszkodowań rzędu 30 kilku miliardów złotych. Tak przynajmniej opowiadano u nas w Polsce. W sytuacji, kiedy Eureko wydało na akcje PZU zaledwie 3 miliardy i to nie swoich pieniędzy, ponieważ pieniądze pochodziły z samej firmy po jej zakupie. Powołana została komisja sejmowa, zresztą pod wszystkie siły polityczne brały w niej udział i raport tej komisji był jednoznaczny. To jeden z niewielu raportów komisji śledczych, który tak precyzyjnie ocenił to, co się stało. Minister skarbu został, zasugerowano mu wręcz zerwanie tej umowy prywatyzacyjnej. Niestety po dojściu do władzy Platformy i PSL-u okazało się, że bardzo szybko nowy minister skarbu poszukał porozumienia z Eureko i summa summarum ta firma za akcje plus odszkodowania dostała lekką ręką od państwa polskiego kilkanaście miliardów złotych. kilkanaście miliardów złotych. Sprzedaje właśnie ostatnie akcje PZU i wyprowadza się z Polski. 17 według różnych szacunków to są sumy gigantyczne. Z tego samego odszkodowania, jeżeli dobrze pamiętam, około 5 miliardów złotych. Zaległą dywidendę, w sumie to jest kilkanaście miliardów złotych. I po tej operacji, kiedy duża część tych pieniędzy osłabiła organizm PZU i budżet państwa, w sytuacji, kiedy Skarb Państwa znowu staje się właścicielem większościowym, minister skarbu po 10% akcji PZU błyskawicznie się pozbywa, czyli znowu po raz drugi próbujemy oddać kontrolę nad tym srebrem rodowym i kluczową firmą na rynku ubezpieczeniowym, zresztą no, swoistą kurą znoszącą złote jajka, ponieważ dywidenda z tej firmy, jeżeli by była wpłacana w pełnym wymiarze, to jest przynajmniej 2-3 miliardy złotych rocznie, z tego dla większościowego udziałowca przynajmniej połowa tej kwoty. Więc wygląda, że wobec tego ciągle jeszcze wielkiego majątku państwowego prowadzona jest polityka pozbywania się tego majątku. Bardzo często nazywa się prywatyzacją sprzedaż na rzecz zagranicznych podmiotów, które mają charakter państwowy. Właśnie takie operacje mieliśmy w sektorze energetycznym. To jest jeden z niewielu sektorów, który w zasadzie jeszcze ciągle w dużej mierze jest sektorem, gdzie własność skarbu państwa jest dominująca. I parę prywatyzacji przeprowadzonych, między innymi na przykład ze szwedzkim koncernem Vattenfall, który teraz wycofuje się z Polski, państwowym szwedzkim koncernem, on brał udział w prywatyzacji polskiej energetyki i te transakcje opisowano jako transakcje prywatyzacyjne, a przecież była to sprzedaż na rzecz państwowego koncernu, tyle że szwedzkiego. Teraz, ponieważ władze Szwecji podjęły taką decyzję, że ich firmy nie uczestniczą w przemysłach o charakterze, których podstawą funkcjonowania jest węgiel, ta firma wycofuje się powoli z Polski. Ale mamy inny przykład niemieckiej firmy RWE, która jest zainteresowana polskimi koncernami energetycznymi. Ona także w jakiejś mierze jest koncernem państwowym niemieckim, więc pani mecenas wspomniała rzeczywiście polską telekomunikację. Przecież sprzedaliśmy ją na rzecz France Telecom, państwowej firmy telekomunikacyjnej francuskiej, i konsekwencją tego za zupełnie symboliczne pieniądze pod koniec lat 90. konsekwencją tego są najdroższe usługi telekomunikacyjne w Polsce oferowane, plus także ogromne utrudnienia w rozwijaniu internetu. Dobrze, że teraz inne firmy pojawiły się nowe technologie i jakby omijają tę firmę, ale ponosiliśmy jako polskie społeczeństwo ogromne koszty właśnie tej prywatyzacji na rzecz państwowej firmy francuskiej. Więc to pokazuje, że kontynuacja tych procesów w następnych 4 latach to są ogromnie negatywne skutki i dla budżetu państwa, i niestety dla polskiego społeczeństwa.
Drogi rozwiązania,
tak jak powiedziałam, konsolidacja tego majątku, utworzenie takich firm z tego, co jest, czyli węgiel, żeby można technologię inną wprowadzić, żeby można ten węgiel gazować, to musi być to firma, która będzie przynosić dochód, a nie firma, która się zajmuje wydobyciem węgla, natomiast handlem węgla zajmuje się już masa jakichś spółeczek niewiadomego pochodzenia, prawda? I jest też spekulacja na tym węglu, bo przecież węgiel jest coraz droższy, zamiast coraz tańszy. Nie możemy rozwijać technologii, także tam musi być konsolidacja. Także jeżeli chodzi o kolej, bo proszę Państwa, no proszę zobaczyć chociażby te regionalne, prawda, przewozy, które teraz niedawno kolejarze strajkowali. Proszę Państwa, to była spółka utworzona pod stanowisko. Przepływy pieniężne w tej firmie z góry ją skazywały na straty. Z góry. Gdyby ją połączono z taką Intercity albo utworzono firmę, która by, z której by wynikało z biznesplanu, że przepływy pieniężne dają szansę na jej funkcjonowanie, to można by było dzisiaj powiedzieć, co jeszcze dalej się robi. Przekazano urzędom marszałkowskim, żeby finansowały te przewozy regionalne i one nie mają wpływu na kontrolę tych swoich pieniędzy. W związku z tym i marszałek Mazowiecki, i także Wielkopolski uznali, że trzeba jeszcze jedną spółkę powołać, Wielkopolskie Przewozy Regionalne, która jest konkurencyjna do przewozów regionalnych. No, jeżeli takie absurdy w gospodarce obserwujemy, jak akurat na kolei, ja pamiętam, jak to było robione, bo to było robione w okresie AWS-u. Niestety, ja jeździłam do szefa dyrekcji generalnej i mu tłumaczyłam, ja mówię, człowieku, to się nie utrzyma, to nie ma żadnych szans. Nie tak musi być i koniec. I tak też się stało, że teraz jest ten koniec właśnie, jaki
ale
widzimy.
Wracając do początku naszej rozmowy, kiedyś tutaj rozmawiając właśnie z kolejarzami, zapraszam na strony internetowe Ministerstwa Infrastruktury pod działem kolej. Jakie sukcesy, sami kolejarze byli zdziwieni, że takie sukcesy są przedstawiane tam. Mówili, że to jest wręcz niewiarygodne, a jednak nie tylko papier, ale wirtualny internet, świat przyjmuje takie rzeczy i są takie pochwały. Chciałbym,
proszę ojca,
chciałbym
skoro
zaprosić
ojciec
naszych słuchaczy, przypominać ale numery telefonów. Aha. I doczekując na telefony, poruszy pan doktor Zbigniew Kuźmyk sprawę, o której zaczął mówić. 56 655 23 55 to Polska Północna. Polska Południowa 56 655 23 56 to dla Polski Południowej, jak wspomniałem, telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych.
Skoro ojciec dotknął kolei, to że w zasadzie temat tej dziedziny naszej gospodarki nie dotyczy, ale pokazujemy absurdy, to takim absurdem i to podejściem naszego państwa, ministra infrastruktury konkretnie, jest próba zmiany środków, które pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Otóż Fundusz Spójności finansuje zarówno ochronę środowiska właśnie, jak i infrastrukturę drogową i kolejową. I w programie, który przygotowaliśmy na lata 2007-2013, przewidzieliśmy pewne środki na modernizację kolei. Właśnie ostatnio minister infrastruktury zdecydował się, mimo tego, że ta kolej wygląda jak wygląda, widzieliśmy to na obrazkach nawet pokazanych przez rządowe telewizje na przełomie roku, jak wygląda nasza kolej, zdecydowano zmienić przeznaczenie kilku miliardów złotych i tych środków europejskich, zdjąć je z wydatków inwestycyjnych kolejowych i przeznaczyć na wydatki drogowe. Nasze państwo pokazuje Unii Europejskiej, że nam kolej jest niepotrzebna, choć trzeba powiedzieć, że Unia Europejska stawia właśnie na kolej jako ten bardziej ekologiczny środek transportu. Więc w swoim myśleniu...
Panie doktorze, jak tak dalej pójdzie, to się okaże, że morze jest nam niepotrzebne, że rzeki są nam niepotrzebne, kolej jest nam niepotrzebna, drogi są nam niepotrzebne, bo wszyscy będziemy mieli helikoptery na przykład i będziemy
I proszę poruszać ojca, żebyśmy tę część diagnostyczną, bo rozumiem, że będziemy przechodzili do tych sposobów wyjścia z sytuacji, skończyli, to jeszcze jeden obrazek ze świata bankowego. Mamy ostatni wielki bank państwowy, PKO BP. Przetrwał całą tą burzę prywatyzacyjną sektora finansowego. Największy bank polski. Skarb Państwa razem z BGK ma tam w granicach 60% akcji, a więc mamy zdecydowanie pakiet większościowy. Właśnie w ostatnich miesiącach ta ekipa przygotowała sprzedaż przynajmniej 15% akcji tego podmiotu. Szczęśliwie szczęśliwie w cudzysłowie to, co się dzieje na giełdzie, zniechęciła tę ekipę do przeprowadzenia tej operacji, bo gdyby w warunkach tej spadającej giełdy rzeczywiście zdecydowali się sprzedawać te akcje, to wtedy najprawdopodobniej po tych wyborach groziłby tym ludziom przynajmniej Trybunał Stanu. Więc na szczęście zawieszono tego rodzaju operacje, choć księgę sprzedaży akcji już przygotowano. Więc został nam ostatni bank. Pamiętam debaty, jak mówiono, że niepotrzebnie wyprzedaliśmy dużą część sektora bankowego. Mówiła o tym pani mecenas. Teraz te spółki córki finansują spółki matki w bogatych krajach. Więc mamy ostatni bank. Wiemy, że to, co zrobiliśmy w bankowości, było bardzo poważnym błędem. Niestety ta ekipa upiera się, żeby oddać władzę w tym banku także zagranicznym firmom.
Ale mówię, jeszcze przeglądając ten bilans płatniczy, to te banki córki wyprowadziły 2 miliardy euro, a przedsiębiorstwa w ramach dywidendy wyprowadziły z Polski w jednym miesiącu 1 miliard euro. To proszę zobaczyć, jakie to są pieniądze, i ten majątek mógł pracować dla nas, a pracuje zupełnie dla kogoś innego.
A dług publiczny rośnie.
A dług publiczny rośnie.
O prawie 700 zł na sekundę, 2,3 miliona złotych na godzinę i 20 parę milionów na dobę. W takim tempie.
Tak, jeszcze jeżeli mówimy o gospodarce, wciąż nie można pojąć jednego, że jest taka stocznia, która ma 500 milionów na koncie, syndykt nad tym trzyma rękę i nie może się rozwijać, nie może ruszyć, czeka na co?
Też na inwestora, żeby... który najprawdopodobniej ją kupi za te pieniądze, które ona ma na rachunkach.
Na to, aż spadnie wartość majątku i będzie można już nie za 500, tylko za 100 sprzedać.
Odbierzmy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek Hejda, architekt emerytowany z Katowic. Czy mogę się włączyć do dyskusji?
Prosimy, panie Jacku.
Drodzy państwo, ktoś przez te 4 lata kraj zepsuł. Nie zepsuli go tylko i wyłącznie uczestnicy obecnego rządu. Zepsuła to również niesłychanie liczna kadra urzędnicza. Kadra ministerstw, departamentów, urzędów wojewódzkich, urzędów gminnych. Ci ludzie wymagają wymiany. Mam proste pytanie. Jeżeli ma być wdrożony proces naprawczy, jak usunąć kadrę zdemoralizowaną i zepsutą i kim zastąpić, zredukując oczywiście ilość tej kadry, dobrymi ludźmi, żeby oni ten proces mogli wdrożyć? Ja nie widzę takiej szansy, powiem szczerze. Obserwuję Śląsk, obserwuję tą kadrę. Jako architekt, który projektuje, mam możliwość mieć kontakt z tą kadrą, bo przecież te wszystkie przedsiębiorstwa ze mną współpracować muszą. Na palcach jednej ręki mogę policzyć urzędników godnych zaufania. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź.
Dziękujemy.
Nie jest na pewno prosta. Jesteśmy zaledwie rok po wyborach samorządowych, więc rzeczywiście na kolejne wybory samorządowe musimy poczekać jeszcze 3 lata. Ale rzeczywiście słuchacz ma rację, bo w ciągu ostatnich 4 lat ta kadra urzędnicza, a więc ten sektor administracyjny, urósł o przynajmniej 100 tysięcy osób. To są osoby przyjęte dodatkowo niestety w dużej mierze także przy kierowaniu się czynnikiem politycznym. Wymiana tych ludzi nie będzie łatwa, ale bardzo dużo zależy jednak od tego, co się stanie po tych wyborach. Jeżeli okazałoby się, że wygrywa je Prawo i Sprawiedliwość, to rzeczywiście zmiana rządu, a w konsekwencji także przedstawicieli rządu w terenie, bo to odbywa się niejako automatycznie, daje spore możliwości odświeżenia tej kadry urzędniczej. Mamy na szczęście bardzo dużo młodych ludzi wykształconych, którzy rzeczywiście usilnie poszukują pracy, więc to nie jest tak, że nie ma tych ludzi na kogo zamienić. Także w tych urzędach, o których wspominał słuchacz, jest sporo ludzi na podrzędnych stanowiskach, którzy czekają na to, że przyjdzie wreszcie władza, która będzie chciała rzeczywiście zmian w Polsce i to zmian na lepsze. Mówiłem o tej ogromnej armii młodych ludzi, kilkaset tysięcy młodych ludzi pracuje na umowy śmieciowe. I to są ludzie naprawdę z i doświadczeniem już i z bardzo dobrym wykształceniem. Jeżeli tym ludziom udałoby się zaproponować właśnie pracę w administracji, nie ulega wątpliwości, żeby tej pracy się podjęli i pracowali znacznie lepiej i znacznie wydajniej. Mówiłem o tych spadających wpływach podatkowych. Mamy ogromny aparat skarbowy i mamy gigantyczne rozprężenie w tym aparacie. Ja oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że teraz będziemy wysyłali urzędników, żeby stosowali domiary wobec przedsiębiorców, ale nie ulega wątpliwości, że spora część tego obrotu gospodarczego odbywa się w tak zwanej szarej strefie. Tych ludzi trzeba na nowo zmotywować, pokazać im cel, do którego państwo będzie dążyło i moim zdaniem bez zmiany władzy to się rzeczywiście nie może dokonać, więc ten obraz, o którym mówił pan architekt, bo rozumiem, że w swoim codziennym działaniu spotyka się z różnymi urzędnikami, z różnymi urzędami i ma taki jakby niekorzystny obraz tej armii urzędniczej, ale moim zdaniem bardzo dużo rzeczywiście po zmianie rządów tej administracji może się zmienić. Powinniśmy sobie także powiedzieć, że potrzebna jest także konsolidacja wielu urzędów. W programie Prawa i Sprawiedliwości jest zapisane między innymi konsolidacja przynajmniej kilkunastu inspekcji. Tych inspekcji o charakterze kontrolnym. W tej chwili jest ich 15-16. Chcemy zmniejszyć je do 6. To by oznaczało mniejszą ilość kontroli dla chociażby przedsiębiorców. No i najprawdopodobniej pewne oszczędności w etatach urzędniczych. Więc to wszystko mamy zapisane w programie, jeżeli tylko wyborcy na nas postawią, to rzeczywiście te zmiany muszą być dokonane szybko i z rozmysłem. Więc takie możliwości są, ale konieczna jest zmiana władzy. Ta władza w 4 lata już pokazała, że w tej sprawie nie jest w stanie nic zrobić, a jedynie co zrobiła, to powiększyła armię urzędniczą, tak jak powiedziałem, około 100 tysięcy ludzi.
To pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, pani mecenas Elżbieta Barys.
Ja myślę tak, że wie pan, wymienić jest na kogo, bo mamy naprawdę świetnie wykształconą młodzież, która nie ma pracy, ale to też nie jest wszystko, bo urzędnik się zachowuje tak, jak mu szef na to pozwala. Jeżeli szef rzeczywiście dba o tego klienta, który przychodzi do urzędu, to i ten pracownik będzie się starał to swoje zadanie wykonywać jak należy. A jeżeli tak nie będzie, no to będzie sytuacja taka, jak jest teraz. Pan mówi, że pan ma kontakty. Ja akurat też miałam podobną sytuację. Chodziło o naruszenie ustawy o szkolnictwie wyższym przez ministra szkolnictwa wyższego. Ewidentnie decyzja sprzeczna z tą ustawą. Ja mam opinię Sejmu, analiz sejmowych, Centrum Analiz Sejmowych, mam opinię uniwersytetów liczących się w Polsce, które potwierdzają, że jest to naruszenie ustawy. Za tym stoją ludzie, którzy zostali niestety pozbawieni pracy. Ja piszę do pani minister, nawet rozmawiam w ministerstwie w tej sprawie, bo się tam zwróciłam. Napisałam do premiera z tymi wszystkimi opiniami i odpowiedź dostałam, ponieważ ta moja skarga, trafiając do premiera, trafiła z powrotem do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, a tam pani minister odpowiedziała, że jej zdaniem to jest zgodne z ustawą. Czyli my widzimy, że jeżeli państwo, czyli organy państwowe nie przestrzegają prawa, które same stanowią, no to my nie możemy wymagać także od urzędnika cudów. Bo on nie jest w stanie funkcjonować, jeżeli chodzi o przepisy podatkowe. One są tak skomplikowane, że tych wykładni jest tyle, że potem ten urzędnik też nie wie. Przecież my ściągamy najdrożej w Europie 100 euro. Najdrożej. I jeszcze mamy w granicach 50% należności do budżetu ściągamy. Czyli to pokazuje, że tak dalej to wszystko funkcjonować nie może. I coraz więcej tych należności jest powyżej 10 milionów. Czyli to są już konkretne, pokaźne kwoty. Ale ja mówię, jeżeli jest wola, to wymiana jest naprawdę nietrudna. Oczywiście trzeba mieć przynajmniej rozeznanie, gdzie to trzeba zrobić i jakimi ludźmi zastąpić. Bo nie jest tak, że ludzie są nie do zastąpienia. Nie, a przede wszystkim naprawdę dopuścić już wreszcie tych młodych, wykształconych ludzi, znających języki, znających sytuację, poruszających się dobrze w ekonomii. No, to są rzeczy, które są w tej chwili niezbędne dla państwa.
Jeżeli pan ojciec pozwoli, to do tego wątku, który dotknęła tutaj pani mecenas, mianowicie uproszczenia przepisów podatkowych. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili przepisy dotyczące naszego systemu podatkowego to jest około, razem z rozporządzeniami, to znaczy ustawy, razem z rozporządzeniami, to jest około 30 tysięcy stron. Trudno sobie wyobrazić, żeby przeciętny podatnik, nawet przedsiębiorca,
Nawet urzędnik, nawet
doradca podatkowy był w tych przepisach zorientowany. Więc tutaj w programie Prawa i Sprawiedliwości, ale już nie tylko w programie, bo prezes Jarosław Kaczyński na forum w Krynicy prezentował te dwa projekty ustaw. Mamy dwie nowe ustawy o podatku VAT i wspólną ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych. Ja oczywiście nie opiszę tych ustaw, jeżeli byłaby tam później jakieś pytanie, ewentualnie słuchacza, to mógłbym parę zdań na temat tych dwóch projektów powiedzieć. W każdym bądź razie niech kwintesencją tego, czym są te ustawy, będzie to, że do obydwu ustaw będzie zaledwie dwustronicowa deklaracja podatkowa. Zarówno do podatku VAT jedna, jak i do podatku PIT i CIT także jedna, dwustronicowa.
Ale powiem panu, panie pośle, że być może my się tego nie doczekamy, ponieważ pan premier Belka nam proponuje, żeby nastąpiła unifikacja podatkowa w Unii Europejskiej i mamy przyjąć rozwiązania unijne, jeżeli chodzi o CIT, czyli podatki będą wyższe, bo w Unii, w Europie Zachodniej podatki dochodowe są wyższe od przedsiębiorstw niż w Polsce. I gdyby się to niestety zdarzyło, to proszę zważyć, że obudzimy się za parę miesięcy zupełnie w innej rzeczywistości i na pewno nie lepszej.
Pani mecenas, pani mówi o wariancie pesymistycznym, rozumiem.
No znaczy się, to są już propozycje grupy G20.
Ja wiem, ale że wygra Platforma i będzie tworzyła rząd. Jeżeli wygra Prawo i Sprawiedliwość, to nie ulega wątpliwości, że rząd premiera Kaczyńskiego na pewno na te rozwiązania
nie pójdzie,
zwłaszcza, że nie chcą na nie iść także Brytyjczycy, także na szczęście Węgrzy i Czesi. Więc jest szansa. Więc...
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mój Krystian z Chorzowa.
Prosimy, panie Krystianie.
Ja też jestem architektem. I chciałem tylko powiedzieć, że ja obserwując to, co się dzieje, chcę zauważyć, że mamy chyba w ogóle do czynienia z cywilizacją pasożytów. I pasożyci potrzebują żywicieli. W tej chwili proporcje pomiędzy ludźmi, którzy pracują w sposób celowy, a i ludźmi, którzy wykorzystują tą pracę, działają na rzecz właśnie tego, że rośnie ta cała po prostu gigantyczna ilość ludzi, która w tej chwili niczego nie daje, a konsumuje i robi sobie co pewien czas tą hucpę z kryzysami. Rzecz polega na tym, że ta cywilizacja się charakteryzuje trzema zasadniczymi, opiera się na trzech zasadniczych filarach. Pierwsze to jest biurokracja, następnie propaganda i reklama. I te trzy filary decydują o tym, że podpierają się nawzajem i decydują o wszystkim, co się w tej chwili dzieje. Te światowe korporacje, które właściwie sterują wszystkimi rządami. Rządy to są marionetki w tej chwili. Mamy cztery ośrodki dyspozycyjne. Moskwa, Waszyngton, Berlin i Pekin. I to towarzystwo funkcjonuje na tej zasadzie, żeby mieć jak największą ilość żywicieli, z tym, że tych żywicieli coraz to bardziej ubywa. Proszę zwrócić uwagę na każdą rzecz, która się w tej chwili dzieje. Ta gigantyczna ilość ustaw, chociażby u nas w ostatnich 4 latach, przypada na jeden dzień pracy Sejmu 1,5 ustawy. No jak można po prostu w ten sposób cokolwiek robić? Ja tylko podam taki przykład z prawa budowlanego. Od 1994 roku wprowadzono blisko 8 tysięcy korekt prawa budowlanego z wszystkimi przepisami związanymi z tym prawem. Przecież to jest w ogóle paranoja. I ci ludzie są zainteresowani tym, te ośrodki dyspozycyjne, żeby po prostu tak zamącić ludziom w głowach. Robi się pseudo jakieś wybory, pseudo jakieś, wybiera się jakieś marionetki do działania. Jak może być na przykład w kraju premier, który nawet nie zawiadował kioskiem ruchu? Przecież on nie ma zielonego pojęcia o zarządzaniu czymkolwiek. I on jest premierem. Zresztą ja nie wiem, kto decyduje, kto i kiedy decyduje o takich sprawach. I tutaj na to trzeba głównie zwrócić uwagę, żeby po prostu bić w te ośrodki, które w tej chwili tym wszystkim po prostu no niszczą.